Otwórzmy proszę drugą księgę Samuela, 24 rozdział. Przeczytajmy pierwsze dwa wiersze. Potem znów zapłonął gniew Jahwe na Izraela, także pobudził przeciwko niemu Dawida. Idź, policz Izraela i Judę. Król powiedział zatem do Joaba, obecnego przy nim dowódcy swojej armii: obejdźcie wszystkie plemiona Izraela, od Dan po Beerszebę, i dokonajcie spisu ludności, tak, abym poznał jego liczbę. I otwórzmy pierwszą księgę Kronik, 21 rozdział. Tutaj także przeczytajmy dwa wiersze, które są uzupełnieniem tego, co czytaliśmy w drugiej księdze Samuela. Tutaj czytamy, że wtedy wystąpił szatan przeciwko Izraelowi, pobudziwszy Dawida do tego, aby policzył Izraelitów. Rzekł mianowicie Dawid do Joaba i do dowódców zbrojnego ludu: idźcie i policzcie Izraela od Beerszeby aż do Dan i donieście mi, abym znał ich liczbę. W zeszłym tygodniu tutaj rozważaliśmy głównie kwestie Bożej władzy i Bożej suwerenności ponad wszystkim, łącznie z mocami ciemności. Tak jak tutaj zauważamy w pierwszym wierszu, w 24 rozdziale drugiej księgi Samuela, mowa jest o tym, iż to Jahwe pobudził Dawida, aby policzył Izraela. Natomiast w księdze Kronik czytamy, że to szatan pobudził Dawida, aby policzył Izraelitów. I tym zajmowaliśmy się szczegółowo w zeszłym tygodniu i widzieliśmy tutaj Boży zamysł i Bożą interwencję poprzez nawet siły ciemności. Zachęcam dla tych, którzy nie byli, jeśli są zainteresowani. Jest to dosyć trudny temat i ciekawy temat, ale patrzyliśmy na różne miejsca słowa, które bardzo dobrze to ilustrują i pokazują nam, jak niemal w każdym naszym życiowym doświadczeniu zarówno szatan, jak i Bóg działają. Tyle, że oczywiście każdy z nich ma inny cel. Szatan ma zupełnie inny cel, kiedy jesteśmy w doświadczeniu. Jego celem jest zniszczenie nas. Jego celem jest nasz upadek. Jego celem jest odwiedzenie nas od Boga. A Bóg te same wydarzenia, te same doświadczenia używa zupełnie w innym celu. Aby nas oczyścić, aby nas wykształtować, aby nasze oczy odwrócić od ziemskich marności i zwrócić na Niego samego, aby Go lepiej poznać, aby Go w nowy sposób doświadczyć. To, co tutaj czytamy, nie jest żadną sprzecznością, ale jest pewną biblijną, duchową zasadą, którą dobrze jest, abyśmy właściwie rozumieli. Mówiliśmy też o tym, co spowodowało, czy jakby mówiliśmy o różnych możliwościach, które mogły być przyczyną tego, co spowodowało gniew Boga na Jego lud. Ewidentnie Boży lud był skalany winą i Bóg pozwolił, aby szatan przystąpił do nich, aby ich zaatakował, i Dawid jako reprezentant i głowa narodu stał się pierwszym i głównym obiektem ataku wroga i narzędziem, którym szatan się posłużył. Jednak tak jak w tym wstępie mówiliśmy, Bóg wykorzystał to wszystko, aby ukarać i ukorzyć swój lud, aby objawić mu swoją sprawiedliwość, suwerenną władzę, oczyścić go z grzechu, zmazać jego winę i ostatecznie okazać mu miłosierdzie i łaskę. O tym mówi dalsza część tego rozdziału. I jak Bóg pozwoli, w następnych jeszcze pewnie dwóch, trzech tygodniach dokładniej się temu przyjrzymy. Zadajmy sobie dzisiaj pytanie, co było niewłaściwego w przeprowadzaniu spisu ludności? Przecież Dawid był królem, to był jego lud, a więc cóż złego było w policzeniu ludzi? Policzeniu, jak dalej widzimy w kontekście kolejnych wierszy, zbrojnych, tych, którzy byli zdolni do walki. Po pierwsze, liczenie ludzi było wyrazem prawa własności. Działaniem króla, który w ten sposób demonstrował, że ci ludzie należą do niego. Izrael jednak nie był własnością Dawida, ale zgromadzeniem i dziedzictwem samego Boga. I jako taki do tej pory był liczony tylko wtedy, gdy Jahwe to nakazał. W żadnym innym wypadku. To miało miejsce dwa razy w trakcie wędrówki Izraela z Egiptu do Kanaanu. Od tego okresu minęło 500 lat i po wejściu Izraela do ziemi obiecanej Bóg nigdy nie nakazał liczyć ludu. Ciekawe jest też to, z jakim zachowaniem ostrożności miało się odbywać liczenie ludu. Otwórzcie proszę drugą księgę Mojżeszową, 30 rozdział, gdzie właśnie jest mowa o tym przykazaniu, które Bóg nadał, zanim lud jeszcze był liczony, i zasadom, które obowiązywały liczących Boży lud. Od 12 do 16 wiersza przeczytajmy. Gdy będziesz liczył synów izraelskich podlegających spisowi, każdy złoży dla Jahwe okup za swoje życie podczas spisu, aby nie spadła na nich jakaś plaga, gdy będą spisywani. A to niech da każdy, kto podlega spisowi, pół sykla według sykla świątynnego, a sykl to 20 gerów. To była niewielka kwota. Pół sykla wynosi więc dar ofiarny dla Pana, dla Jahwe. Każdy, kto podlega spisowi od 20 roku życia wzwyż, niech da dar ofiarny dla Jahwe. Bogaty nie da więcej, a ubogi nie da mniej niż pół sykla jako dar ofiarny dla Jahwe na okup za wasze życie. Weźmiesz te pieniądze jako przebłaganie od synów izraelskich i przeznaczysz je na służbę przy namiocie zgromadzenia. Będzie to dla synów izraelskich na pamiątkę przed Jahwe, okupem za wasze życie. Zauważcie, trzykrotnie jest tu powtarzana uwaga o okupie za ich życie i darze ofiarnym dla Jahwe. Podczas dokonywania spisu każdy z nich musiał składać ofiarę, przebłagania za swoje życie, co musiało napawać ich lękiem, szczególnie w związku z groźbą plagi, jakiejś choroby, zesłania na nich moru zabójczego. W przypadku, gdyby nie dokonano właściwego przebłagania. A więc Bóg im powiedział, kiedy będziecie liczyć ludzi, każdy musi złożyć ofiary, bo jeśli nie, to ześlę na was zarazę, która was zabije. Taka procedura spisu podkreślała fakt, że lud był własnością Jahwe. I ludzie, składając te ofiary, jakby wykupywali swoje życie. To była ofiara odkupienia za ich życie. Ciekawe. Nie było tam miejsca na poczucie dumy z powodu ich ilości, ani jakiegoś własnego znaczenia. W zgromadzeniu, które składa ofiarę za odkupienie własnego życia, nie ma miejsca na takie rzeczy. Kiedy Dawid wezwał Joaba oraz przywódców wojska, aby wydać rozkaz przeprowadzenia spisu ludności, Joab, jego wierny sługa i generał, zaprotestował. Druga księga Samuela, 24 rozdział. W trzecim wierszu czytamy, że Joab powiedział do króla: oby Jahwe, twój Bóg, pomnożył liczbę ludzi stokrotnie i oby mój pan, król, mógł to oglądać na własne oczy. Ale panie mój, królu, dlaczego chcesz przeprowadzić ten spis? Tutaj może nie brzmi to tak mocno, ale zobaczcie na ten paralelny fragment z pierwszej księgi Kronik, z 21 rozdziału. W trzecim wierszu podobne słowa. Joab rzekł, niech pomnoży Jahwe lud stokrotnie w porównaniu z tym, ile go jest teraz. Lecz panie, mój królu, czyż nie są oni wszyscy sługami mego pana? Po cóż pyta o to mój pan? I zobaczcie teraz, po co ma to być przewinieniem Izraela? I wiersz szósty, druga część tego wiersza. Rozkaz króla był ohydą dla Joaba. A więc tutaj nie mamy wątpliwości, że Joab bał się spisywać ludzi. Joab uznawał to za coś ohydnego, za coś niewłaściwego, coś niegodziwego, coś, co stanie się przewinieniem Izraela. I Joab, mając te poważne obawy przed przeprowadzaniem spisu ludności, przestrzegał Dawida. Postrzegał jego rozkaz jako przestępstwo wobec Boga, które ściągnie na Izraela winę. Dawid oczywiście powinien był to sam rozumieć, ale najwyraźniej ten szatański wpływ zaślepił jego duchowy wzrok i nie był w stanie widzieć tego, co widział Joab, który nie był tak duchowym człowiekiem jak Dawid. Widzieliśmy, że Joab to był człowiek, który wierzył w Boga. To był człowiek, który znał Boże prawo, ale to nie był człowiek, który liczył się z Bogiem. To był człowiek, którego ręce były skalane niewinną krwią. On zabił dwóch ludzi z zimną krwią, którzy stanęli mu na drodze. To był człowiek, który wielokrotnie dopuszczał się uchybień wobec Boga i nie było w nim szczerej pokuty, nie było w nim jakiegoś opamiętania, jakie widzimy w Dawidzie, który jeśli się potykał, to zawsze wracał z takim sercem do Boga. I to jest niesamowite, że w tej sytuacji Joab widział i rozumiał to, czego nie widział Dawid. Czyż nie jest tak, że czasami ludzie tego świata widzą więcej niż Boże dzieci znajdujące się pod wpływem przeciwnika, poddane Bożej dyscyplinie, tak jak Dawid w tej sytuacji? Wierzący człowiek, który traci społeczność z Bogiem i znajduje się w miejscu Bożego karania, może zrobić okrutnie głupie błędy. Może dopuścić się takich rzeczy, których ludzie ze świata nie robią. I zdumiewają się, jakże ten człowiek, który wydawało się jest wierzący i tak służy Bogu, dopuszcza się takiej głupoty, popełnia takie błędy. A jednak to jest cena, którą wierzący ludzie płacą, kiedy schodzą z wąskiej drogi. Bóg, aby ich doprowadzić do pokuty i opamiętania, zsyła na nich często ostry obłęd i pozwala im, by wierzyli kłamstwu. Pozwala im, by ich pyszne serce ich zwodziło i prowadziło ich na manowce. Ewidentnie Dawid nie był w czasie, w którym chodził przed Bogiem z bojaźnią. Ale tak jak ostatnio tutaj rozważaliśmy w kontekście tego, co się dzieje, najprawdopodobniej, mając za sobą tyle sukcesów, jego serce urosło w pychę i planował kolejne militarne akcje, planował kolejne podboje i dlatego chciał wiedzieć, ile ma wojska do dyspozycji. Bóg, miłując Dawida, mimo jego stanu, z jednej strony wydaje go szatanowi, z drugiej strony stawia na jego drodze Joaba, który go napomina, który mu pokazuje, co ty robisz, dokąd ty zmierzasz. Jakże łaskawy i miłosierny jest nasz Bóg, by nawet poddając nas dyscyplinie, stawia na naszej drodze ludzi, którzy mają nas odwieść od naszej głupoty, od naszego nieposłuszeństwa. To zawiła droga Bożej opatrzności. Nawet nie będę próbował rozwikływać tego typu rzeczy, które Bóg czyni, ale ewidentnie to można zobaczyć. Zobaczcie, jest Piłat, który ma skazać Jezusa i jego własna żona napomina go, mówiąc, miałam sen, nie miej nic wspólnego z tym sprawiedliwym. Piłat ma okazję opamiętać się, nie brać udziału w tym potępieniu sprawiedliwego, ale z jednej strony jest tak zaślepiony swoim grzechem, a z drugiej strony jest wydanym przez Boga i robi to, co robi, nie słucha swojej żony. Nie słucha nawet głosu własnego sumienia, które mówi mu, że żadnej winy nie znajduje w tym człowieku, ale brnie w swojej nieprawości. Jeśli chodzi o Piłata, to jest nam to może łatwiej zrozumieć, bo tu mamy do czynienia z człowiekiem niewierzącym, ale co, kiedy Bóg wydaje ludzi wiary, tak jak Dawida, na coś takiego? Jakże dobrze jest, abyśmy w momentach, w których ktoś staje przed nami i zwraca nam uwagę i napomina nas, abyśmy tego lekko nie odpychali od siebie, abyśmy tego nie lekceważyli, ale byśmy zatrzymali się w naszym biegu, abyśmy wzięli sobie do serca to, co ktoś nam mówi, brat, siostra, czy nawet niewierzący człowiek czasami, i zastanowili się przed Bogiem, czy nie ma w tym jakiejś racji, zbadali nasze serca, czy idziemy we właściwym kierunku, czy przypadkiem może w swoim zaślepieniu, pragnieniu naszych jakichś tam właśnie celów, dążeń, które mamy i koniecznie chcemy je zrealizować, przestajemy słuchać. Cofnijmy się do tej sytuacji w życiu Dawida, kiedy zobaczył kobietę wielkiej urody, która kąpała się na dachu i wezwał ją do swego pałacu. Ludzie, którzy byli wokół Dawida, powiedzieli mu: to jest córka jednego z twoich wiernych żołnierzy. Ostatnio widzieliśmy, on jest na tej liście bohaterów Dawida, jej ojciec. A jego ojcem był kto? Achitofel, jego najbliższy osobisty doradca. I Dawid miał ostrzeżenia od ludzi, którzy byli wokół niego. Mówili: to jest Batrzeba, wnuczka Achitofela. Dawid był ostrzeżony, a jednak jego pasja, jego pożądliwość niczego nie słuchała. To jest problem człowieka, że gdy serce gdzieś, ten hak szatański zostanie wbity w serce człowieka, człowiek przestaje słuchać, przestaje analizować te przeszkody, które Bóg stawia na jego drodze, aby go zatrzymać przed zniszczeniem. To jest przewrotność ludzkiego serca, które jak się na coś zaweźmie, niczego nie słucha. Nie wiem, czy pamiętacie tą sytuację, kiedy po tym, jak lud został uprowadzony do niewoli babilońskiej, przyszli namiestnicy do Jeremiasza i zapytali go: jakie jest słowo Jahwe? Cokolwiek Jahwe nam powie, zrobimy. I Jeremiasz im powiedział, jakie jest słowo Jahwe. Macie siedzieć tutaj i być posłuszni tej władzy, którą król babiloński ustanowił. I co, oni usłuchali? Nie, związali Jeremiasza i poszli do Egiptu, tak jak wcześniej planowali. Mieli wyraźne ostrzeżenie, mieli wyraźne objawienie Bożej woli, ale ich serca już były w Egipcie, już im się wydawało, że tam sobie lepiej ułożą życie. I zrobili to, co chcieli, mimo tego, że Bóg wyraźnie ich ostrzegł, żeby tego nie robili. Jest wielkie niebezpieczeństwo, bracie i siostro, dla ciebie i dla mnie, aby nasze serca nami kierowały bez konsultacji z Bogiem, bez upewniania się, że to, na co się decydujemy, jest Jego wolą. Ja wiem, że są w życiu momenty, kiedy nam jest bardzo trudno zdecydować, kiedy z jednej strony modlimy się i pytamy się Pana i nie mamy do końca pewności. I wiem, że wtedy jest bardzo trudno decydować. Ale myślę, że jeśli szczerze się pytamy, to Bóg postawi jakieś przeszkody, że Bóg jest w stanie nas zatrzymać. Pamiętacie tą sytuację, kiedy apostołowie w swej służbie misyjnej planowali udać się do Bitynii, ale czytamy, że Duch Święty ich powstrzymał, Duch Święty im nie pozwolił tam pójść, gdyż chciał ich posłać gdzieś indziej. I oni umieli to rozpoznać. I mimo to, iż mieli dobre pragnienia, właściwie w dobrej sprawie, tak, w dobrym kierunku, a jednak to nie była wola Boża. Bóg zamierzał dla nich coś innego. O ileż poważniejsza jest sytuacja, w której zamierzamy coś złego, w której gdzieś już nasze serca zostały pociągnięte w jakimś złym kierunku i Bóg mówi do nas i stawia na naszej drodze jakieś znaki ostrzegawcze, posyła do nas ludzi, a my dalej idziemy w zaparte. Nikogo nie słuchamy, z nikim się nie liczymy. Bracie i siostro, jeśli nie potrafisz usłuchać napomnienia, jesteś w bardzo niebezpiecznym miejscu. jeśli obrażasz się i się nadymasz i fochy stroisz, kiedy ktoś próbuje ci delikatnie zwrócić uwagę, jesteś w bardzo niebezpiecznym miejscu. Biblia wzywa nas, bracia i siostry, abyśmy się wzajemnie napominali. Bóg dał nam siebie wzajemnie, abyśmy byli takimi ostrzegawczymi znakami. Każdy z nas może popełnić błąd, każdy z nas może się mylić, każdy z nas może pozwolić, by nasze serca zaczęły lgnąć do złych rzeczy. I Bóg dał nam braci i siostry, aby nas napominali. I nakazuje nam, jako braciom i siostrom, wzajemnie się napominać każdego dnia. Jakież zło wyrządzasz sobie, przede wszystkim sobie, ale nie tylko, ale przede wszystkim sobie, jeśli jesteś ponad uwagami innych, jeśli jesteś ponad sugestiami, uważasz, że ty wiesz wszystko najlepiej, nikt ci nie może mówić. To jest bardzo niebezpieczne miejsce. Przestrzegam cię, bracie i siostro, przed taką postawą, w której ty wiesz najlepiej i nikogo nie słuchasz i z nikim się nie liczysz. Kiedykolwiek Dawid zajmował taką postawę, źle kończył. Jego syn w przypowieściach napisał, tam gdzie jest wielu doradców, tam jest mądrość. Pycha chodzi przed upadkiem, wyniosłość ducha chodzi przed ruiną. Jeśli jesteś zbyt pewny siebie, jeśli polegasz na własnym rozumie, wiedz, że się wykoleisz, wyrządzisz sobie krzywdę i możesz pokalać wielu innych. Dawid jednak był nieustępliwy, jak mówi kolejny wiersz. Zdanie króla przeważyło jednak nad opinią Joaba oraz dowódców wojska, a więc nie tylko sam Joab, ale również ci dowódcy wojska, którzy z nim byli, popierali Joaba i mówili, będzie źle, królu, jak to zrobimy, nie róbmy tego. Ale zdanie Dawida przeważyło. On ostatecznie był królem. I Joab wraz z dowódcami wyszedł od króla, aby dokonać spisu ludności Izraela. W wielu innych przypadkach Joab nie miał problemów, żeby robić rzeczy, które Dawid mu nakazywał. Nawet jeśli wiedział, że są to niegodziwe rzeczy. Pamiętacie, to Joab posłał Uriasza na jego śmierć. Uriasz, kiedy odwiedził Dawida, wziął od niego list zapieczętowany. Nie wiedział, co jest w tym liście. W tym liście był jego wyrok śmierci. I ten list zaniósł Joabowi. I Joab przeczytał, że ma go postawić w takim miejscu w czasie oblężenia, że ma zginąć. I Joab z tym nie miał problemów, nie miał wyrzutów sumienia, nie wydaje się przynajmniej, nic tam o tym nie czytamy. Posłał Uriasza na śmierć. Ale tutaj czytamy, że Joab ma poważne opory. Dla niego to było ohydą, a jednak to robi. A jednak wychodzi od króla i wbrew własnemu przekonaniu, wbrew własnemu sumieniu, czyni to, czego żąda od niego król. To kolejne niebezpieczne miejsce dla nas, kiedy bardziej boimy się ludzi niż Boga, kiedy bardziej słuchamy człowieka niż naszego serca. Zauważcie, tu jest pewien paradoks, tak? Z jednej strony nie mamy lekceważyć człowieka, mamy słuchać tego, co ludzie do nas mówią, ale z drugiej strony nie możemy stać się ludźmi, którzy są miotani opiniami ludzi wokół nas. Nie możemy stać się ludźmi, którzy chcą wszystkim się podobać i chcą robić to wszystko, co inni im doradzają. To jest głupota. To jest niedorzeczność. Nie możemy być też ludźmi, którzy pod presją innych, pod naciskiem innych robią coś, co w sercach wiemy, że jest niewłaściwe, nie jest słuszne. Pamiętacie tą historyczną sytuację, ten historyczny moment, kiedy Martin Luther stał przed biskupami, którzy go egzaminowali i kazali mu zmienić jego poglądy. Wtedy Luther, patrząc na nich, powiedział, to nie jest właściwa rzecz, aby postępować wbrew własnemu sumieniu. Mówi, tutaj stoję, jeśli mnie nie przekonacie przez słowo Boga, nie zmienię moich poglądów. Czy to król, czy to prezydent, czy to Unia Europejska, kto by to nie był. Jeśli w sercach jesteśmy przekonani, że nie jest to właściwa droga, nie możemy się ugiąć. Kiedy apostołowie rozpoczynali swoją służbę, zostali wezwani przez żydowskie władze. przez Sanhedryn, który zakazał im głosić o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. A ci prości ludzie stanęli przed nimi i powiedzieli: sami to rozważcie, kogo mamy słuchać, ludzi czy Boga? Nie możemy przestać mówić o tym, co widzieliśmy, czego jesteśmy świadkami, do czego zostaliśmy wezwani. Nie ugięli się ani przed groźbami starszych żydowskich, ani przed biczami Rzymian, przed więzieniami, przed tymi wszystkimi rzeczami, którymi szatan próbował ich zatrzymać. Nie ugięli się, ale szli i nieśli dobrą nowinę, tak jak im Pan Jezus przykazał i jak im Duch Święty, który w nich mieszkał, przypominał i uzdalniał ich, aby to czynili. I drogi bracie i droga siostro, jakże ważne jest, abyśmy słuchając ludzi, rozważając ich słowa, umieli jeszcze uważniej słuchać Boga. Umieli jeszcze uważniej wsłuchiwać się w głos naszego Pana. Bo czasami to, co brat czy siostra powie, jest właśnie głosem Pana. Jeśli będziesz szukał Pana Jezusa, to Jezus ci to potwierdzi, że oni mówią z Jego natchnienia. I weź sobie to do serca. Ale czasami i brat, i siostra potrafi się mylić. Czasami ludzie mądrzy błądzą. Mamy trzech przyjaciół Hioba, którzy byli wielce religijni, wielce mądrzy, ale jakże błądzili, próbując pomóc i doradzić biednemu, utrapionemu Hiobowi. I Hiob nie dał się ich argumentom. Hiob nie poddał się ich perswazji. Nie udawał jakiejś pokuty, tak jak oni go namawiali, żeby wyznał jakiś grzech, żeby pokutował, a on nie wiedział z czego. Mówi: jak, ja nie będę tutaj błazenady robił. Wiecie, to jest żenujące, kiedy wierzący ludzie czasami mają tak pomieszane w głowie, że w sytuacjach jakichś takich problematycznych są gotowi zrobić niemal wszystko, żeby zadowolić innych, czy żeby stworzyć jakiś pozór pokuty. Są gotowi przepraszać za coś, czego nie zrobili nawet. A tak się nie rozwiązuje problemów. To, że staniesz tutaj i powiesz, że przepraszasz za coś, czego nie zrobiłeś, czego nie jesteś winien, nie rozwiąże problemu, jeśli problem jest gdzieś indziej, tak? Czy nie lepsze byłoby uczciwe porozmawianie i powiedzenie, tak jak to widzimy, i próbowanie, dochodzenie do tego, gdzie jest problem, tak? A więc z jednej strony słuchajmy tego, co inni do nas mówią, z drugiej strony szukajmy głosu Bożego, pytajmy się Boga. I po trzecie, nie działajmy wbrew naszemu sumieniu. Nie podejmujmy żadnych kroków, aby zadowolić innych, przypodobać się innym, czy ulegając ich presji. Ale trzymajmy się tego, co wierzymy, że jest słuszne, tego, co wierzymy, że jest właściwe. Wiersz 8, 24 rozdziału drugiej księgi Samuela mówi nam, że przeprowadzenie tego spisu zajęło 9 miesięcy i 20 dni. A więc prawie 10 miesięcy. Zobaczcie, jak cierpliwy jest nasz Bóg, dając Dawidowi tyle czasu, aby się opamiętał. Jakże z nami Bóg jest cierpliwy. Jakże, kiedy błądzimy, mówi do nas, napomina nas, wzywa nas do przemiany i daje nam czas, daje czas na opamiętanie. Cierpliwie czeka, aż się nawrócimy. Ale Dawid się w tym czasie nie nawrócił. Wiersz 9 mówi nam, że Joab przyszedł do króla i podał królowi wynik spisu ludności. I teraz uważnie liczcie. Było mianowicie w Izraelu 800 tysięcy mężczyzn zdatnych do walki orężnej. W Judzie zaś 500 tysięcy mężczyzn. Ile mamy razem? 1 300 000. Teraz pierwsza księga Kronik, otwórzcie, 21 rozdział. I podał Joab Dawidowi wynik przeprowadzonego spisu ludności. Było mianowicie w całym Izraelu 1 100 000 mężczyzn zdatnych do walki orężnej. W Judzie zaś 470 000 mężczyzn zdatnych do walki orężnej. Jaki mamy wynik? 1 570 000. No i co z tym zrobicie? W tej Biblii są błędy. Niektórzy od razu podrzeć ją, wyrzucić. Znaleźliśmy błąd. Biblia jest pełna sprzeczności. Pełno tutaj jakieś jedno to, drugie tamto. Co za bezsens. No, niektórzy w ten sposób reagują na takie informacje. Niektórzy, co tu robić, żeby tylko nikt nie zauważył. Nie mówmy o tym w ogóle. Dalej, następna strona. Po co w ogóle takie rzeczy, nie? To tylko wiarę burzy, to tylko niepokój wprowadza. Widzicie, są różne możliwości zajęcia się takimi problemami. Ludzie różnie się zajmują, naprawdę. To, że ludzie tego świata uważają, że to są błędy i przestają czytać Biblię, czy takie rzeczy tylko czytają i to jest ich sztandarową odpowiedzią na to, żeby nie czytać Biblii, to jest jedna rzecz. Ale kiedy komentatorzy biblijni uznają, że tutaj muszą być jakieś błędy, któraś z tych ksiąg musi się mylić, to jest niebezpieczne myślenie. Rzeczywiście, patrząc na to tłumaczenie, z którego ja korzystam, z Biblii Warszawskiej, nie widać tutaj wielkich różnic między tymi dwoma fragmentami. Natomiast jeśli sięgniemy do innych przekładów i przede wszystkim zobaczymy, jak to jest w oryginale napisane, okazuje się, że są tutaj subtelne różnice i te subtelne różnice są niezwykle znaczące. Bardzo często istota leży w szczegółach, żeby nie używać innego polskiego złego przysłowia. Szczegóły są istotne i one zupełnie nadają inny sens, jeśli je zbadamy i do nich dotrzemy. W drugiej księdze Samuela, w 24 wierszu, te 800 tysięcy ludzi, którzy są tutaj wymienieni, są określeni słowem, którego nasi tłumacze nawet nie zadali sobie trudu, żeby oddać. Tam jest użyte słowo, które oznacza mężów walecznych, ludzi o wyjątkowych militarnych umiejętnościach. Było 800 tysięcy takich ludzi i tutaj to wyrażenie zdolnych do walki dosłownie oznacza, którzy wyciągali miecze. Czyli ludzi, którzy walczyli mieczem, tak? Wyciągali go do walki, o to chodzi. Czyli to nasze wyjaśnienie jest okej. Natomiast błędem tłumaczy tutaj i w wielu innych też przekładach jest nieoddanie tego hebrajskiego słowa, które tam się znajduje, które mówi o 800 tysiącach mężów walecznych, którzy wyciągali miecze. Natomiast w pierwszej księdze Kronik czytamy o 1 100 000 wojowników, którzy wyciągali miecze. I nie ma tam mowy o tych walecznych. A więc najprawdopodobniej, to jest jedno z wyjaśnień, tutaj można kilka innych jeszcze znalazłem, ale to najbardziej mnie przekonuje, ściśle związane z tekstem. W Izraelu mogło być 800 tysięcy tych rycerzy, natomiast pozostałe 300 tysięcy to nie byli ludzie, którzy byli takimi wprawnymi rycerzami. To byli ludzie, którzy nadawali się do walki, ale nie należeli do tego grona walecznych rycerzy. Tyle. I ta różnica stąd się mogła wziąć, jeśli chodzi o tą pierwszą liczbę. Ponownie, w pierwszej księdze Kronik czytamy, że mężów z Judy było 470 tysięcy, tych, którzy wyciągali miecze. Podczas gdy w drugiej księdze Samuela, w 24 rozdziale, czytamy, że było mężów z Judy. Tam już nie ma mowy o tych, którzy wyciągali miecze. I tych było 500 tysięcy, było ich więcej. Ewidentnie 30 tysięcy nie potrafiło walczyć mieczem. Nie nosiło miecza. I było ich w sumie 500 tysięcy, ale w jednej księdze są zapisani tylko ci, którzy potrafili, a w drugiej jest cała liczba podana. Są w Biblii tego typu miejsca, tego typu szczegóły, które albo będziemy badać i będziemy szukać i będziemy znajdować odpowiedzi, albo które będą podkopywać naszą wiarę, które będą orężem niewierzących, aby twierdzić, że Biblia jest pełna sprzeczności. Nie wiem, czy ktokolwiek z was kiedykolwiek to zauważył. Ja tego nie zauważyłem. Dopiero kiedy porównałem te dwa fragmenty, zauważyłem tę różnicę. Ale czytając Księgę Samuela, a później Królewską, kto pamięta te liczby? Chyba, że ktoś ma taki umysł jak moja żona, która prawie wszystko pamięta. Ale ja to już na następnym rozdziale, jak czytam, to już nie pamiętam, ile było w zeszłym. Nie przywiązujemy uwagi do tego tak długo, jak nie znajdzie się ktoś, kto wystąpi przeciwko nam, czy przeciwko właściwie Słowu Bożemu z takimi argumentami. I wtedy dobrze jest, żebyśmy dali sobie czas. Głupotą jest wchodzić, wiecie, od razu w dyskusję i w tłumaczenie i obronę, jeśli nie mamy żadnych argumentów, tak? Jeśli ktoś do nas przychodzi z takimi pozornymi sprzecznościami w Biblii, dajmy sobie czas na odpowiedź. Nie spieszmy się z odpowiedzią, nie dawajmy jakiejś głupiej odpowiedzi, bo czasami tak jest, że wierzący, tak chcąc Pana Boga obronić za wszelką cenę, dają jakąkolwiek odpowiedź. Teraz jak byłem w tym Toruniu, tam też rozważaliśmy taki trudny fragment słowa i jeden brat opowiadał. Bracia w Bieszczadach mówili mi, że jak czytam Biblię i znajduję jakiś trudny, niezrozumiały fragment, to jest tak jak z orką na polu. Że jedziesz z pługiem i nagle w jakąś skałę trafiasz i próbujesz, nie przeorasz. I co robisz? Objeżdżasz dookoła, jedziesz dalej. I w sumie, wiecie, no taka prosta, braterska rada, nie? Z jednej strony to faktycznie czasami tak pomaga. Wiemy, że tam jest jakaś skała, która jest za duża dla nas, że mamy no, zbyt małe możliwości poznania, zrozumienia i trzeba to zostawić na razie, tą skałę. Dalej orać, nie? Ale czasami, wiecie, niektórzy ten pług rozbiją o tą skałę, nie? Wtedy potrzebujemy pomocy. I dzisiaj mamy dostępną całą masę źródeł, z których możemy skorzystać i które dowodzą nam, że w Słowie Bożym nie ma żadnej sprzeczności. To są historyczne zapisy sprzed tysięcy lat. I czasami trudno jest nam dojść do pewności, ale są różne możliwości wyjaśnienia tej samej sprawy. Niektórzy na przykład twierdzą, że tutaj nie były ujęte w jednym z tych spisów te wojska, które garnizowały przy Dawidzie i że oni tych nie liczyli, a w drugim zapisie one wszystkie są ujęte. Też jest taka możliwość. Jakkolwiek nie powinniśmy dać się zastraszyć tego typu problemami, trudnościami w rozumieniu Słowa Bożego, ani też nie dawać pochopnej, płytkiej odpowiedzi ludziom, którzy szukają odpowiedzi, szczególnie z tego świata, którzy biorą Biblię do rękę i biorą jakąś tam książkę, w której takie rzeczy im tam wypisują, nie? I oni tylko to wiedzą, oni nie czytali całej Biblii, nie znają poselstwa Bożego, ale wiedzą o tych sprzecznościach, że tutaj jest tak i nie potrafią sobie z tym poradzić i nawet to ich zniechęca, żeby w ogóle czytać Biblię. I dobrze jest, jeśli wtedy umiemy poszukać, znaleźć i dać im dobrą odpowiedź. Pomóc im rozwiązać te dylematy, aby nie mieli oporów, aby zechcieli czytać i zechcieli się przekonać, że to prawdziwie Boże Słowo. To, co jest uderzające w tej liczbie, to fakt, że Izrael na przestrzeni tych 500 lat bardzo niewiele się pomnożył. Pamiętacie, ile osób udało się do Egiptu, kiedy Jakub ze swoją rodziną przyszli do Józefa? 70 dusz. Jak wychodzili z Egiptu, ile ich było? Po 400 latach? 600 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, czyli z kobietami i dziećmi mogło być nawet 2,5 miliona. Z 70 do 600 tysięcy to jest niezły rozwój. Czytamy, że oni w Egipcie tam tak się mnożyli, że Egipcjanie tam zaczęli się ich strasznie bać. Dwa spisy są później w Księdze Liczb, w pierwszym rozdziale i 26 rozdziale. Mamy te dwa spisy i tam w obu tych spisach jest niewiele ponad 600 tysięcy. Jak wychodzili, było ich 600 tysięcy i później w tych dwóch spisach, tam w jednym jest 603 tysiące, a w drugim 601 tam z groszami. Mówimy o mężczyznach powyżej 20 roku życia. I teraz po upływie 500 lat jest ich nawet nie trzy razy więcej. Zastanawiające, że tak się już nie rozmnażali, kiedy przyszli do ziemi płynącej w mleko i miód. Że gdy byli w takim ucisku, gdy byli w takiej opresji, tak wzrastali, tak się rozwijali. A kiedy weszli do tej dobrej ziemi, nagle populacja przestała tak rosnąć. Nie jest to charakterystyczne i dla współczesnego świata? Coś w tym jest, że powodzenie, dostatek sprawia, że ludzie bardziej koncentrują się, żeby sobie dogodzić, a nie tam dziećmi się zajmować i męczyć się z nimi i karmić ich i to wszystko, nie? W wielu krajach zachodnich nie tylko nie ma wzrostu, ale wiecie, że populacje spadają, narody wymierają. A w tych krajach, gdzie jest głód, gdzie jest bieda, gdzie jest wojna, ludzie się mnożą. Zastanawiam się, jakie ma to przełożenie na nasze duchowe życie. Jakże często, kiedy jesteśmy uciśnieni, jakże często, kiedy w naszym życiu są problemy i zmagania, wtedy duchowo też się rozwijamy, wtedy duchowo też się mnożymy, bo lgniemy do naszego Boga, bo wołamy do Niego, bo szukamy Go. Ale kiedy jest nam dobrze, kiedy siedzimy sobie wygodnie w naszych fotelikach, w naszych wygodnie urządzonych mieszkaniach, mamy pieniążki na koncie, wszystko pięknie się układa, po co się tak modlić? Po co tam na kolanach płakać przed Bogiem? Przecież nie jest źle, jest dobrze. Nie? Człowiek obrasta w piórka, obrasta w tłuszcz, staje się leniwy, przestaje się rozwijać. Jakże wielu ludzi to spotkało, jakże wielu ludzi dostatek i powodzenie zabiło duchowo. Także bracie i siostro, jeśli masz źle, dziękuj za to Bogu, bo Bóg cię chce pomnożyć, bo Bóg chce cię rozwijać. My zapominamy o tym, co mówi Pismo. Bracia, Piotr pisze, poczytujcie sobie to za najwyższą radość, kiedy rozmaite próby przechodzicie. Poczytujemy sobie? Panie, wyrwij mnie z tej próby. Boże, zabierz ode mnie to, zabierz to, weź, pomóż mi, nie? To jest nasza modlitwa. I ja nie mówię, że nie mamy szukać Bożej pomocy, Bożego uzdrowienia, Bożego ratunku, ale jakże często bez tego w ogóle się nie rozwijamy. Jakże często stajemy się pewni siebie i dumni i zarozumiali i zapominamy się modlić do Boga. Jakże często właśnie, kiedy jesteśmy w tym miejscu ucisku, w tym miejscu trudności, w tym miejscu doświadczenia, to jest miejsce wzrostu. Piotr mówi, te doświadczenia, które palą was jak ogień, co one robią? Zabijają was? Niszczą was? Nie, mówi, rozwijają, oczyszczają waszą wiarę, że staje się jak złoto w ogniu wypróbowane. Dlatego mówi, cieszcie się i radujcie się, kiedy rozmaite doświadczenia przechodzicie. Współczesny chrześcijanin kiwa głową, nie, coś nie tak, coś nie tak, jakieś inne miejsce. A co z tym wierszem? O, tutaj jest lepiej, nie? Ale jeden i drugi jest prawdziwy, bracie. Potrzebujemy tych dowodów Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, potrzebujemy Jego pomocy i wsparcia, oczywiście, ale potrzebujemy też tych miejsc cierpienia, potrzebujemy tych miejsc doświadczeń, tych prób, w których się okazuje, z czego jesteśmy zbudowani, czy naprawdę wierzymy Bogu, czy naprawdę ufamy Mu. Owszem, szatan próbuje nas zniszczyć w tym, próbuje nas ściągnąć na swoją stronę, jak ostatnio widzieliśmy, ale Bóg czyni to, aby nas oczyścić, aby nas wypróbować, aby móc nas postawić wyżej, aby móc nas więcej wypełnić, aby móc nam więcej z siebie objawić. Tutaj się zatrzymamy dzisiaj. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które chociaż miejscami jest trudne do zrozumienia, chociaż miejscami wydaje się zdumiewać nas i zdumiewa nas prawdziwie. Czytamy te historie, te wydarzenia z przeszłości, sprzed wielu, wielu lat, w których jest zawarta Twoja mądrość, w których jest zawarte objawienie Twoich myśli, Twoich dróg. Jakże potrzebujemy pomocy Twego Ducha, aby czytając te słowa oglądać siebie samych, móc przejrzeć się w tym słowie jak w zwierciadle i zobaczyć te sfery naszego życia, w których potrzebujemy Twojego zbawienia. Potrzebujemy Twojego ratunku, Panie. Kiedy nasze serca, zamiast miłować Ciebie, zakochują się w bożkach tego świata, kiedy łuda bogactwa, kiedy troski zaczynają zaślepiać nas, zaczynają przesłaniać nam Ciebie i gubimy się i zbaczamy z Twojej drogi. Ty, Panie, w swej łaskawości stawiasz na naszej drodze ludzi, którzy mówią do nas, a my czasami nie chcemy słuchać. Wybacz nam, prosimy, naszą pychę, naszą zarozumiałość, naszą ślepotę. Nade wszystko, Panie, Ty wzywasz nas, abyśmy słuchali Twojego głosu, abyśmy, będąc konfrontowani przez niesprzyjające okoliczności, różnego rodzaju głosy, które słyszymy od ludzi, umieli wsłuchać się w Twój głos, umieli to wszystko rozważyć przed Tobą i upewnić się, że kroczymy właściwą drogą albo że jesteśmy na złej drodze i mamy z niej zejść. Daj nam tę łaskę, Boże, słuchać Ciebie, słyszeć Ciebie. Tak jak tutaj dzisiaj bracia się modlili, Twoje owce słyszą Twój głos. To jest Twoja obietnica, że będziesz do nas mówił po imieniu, Obyśmy tylko słuchali, obyśmy tylko usłyszeli Twój głos. Nie dali się zwieść, nie dali się oszukać. Nie poszli za głosami ludzi nieprawych, ale podążali za Tobą. Panie, jeśli Ty prowadzisz nas do tych trudnych miejsc, do tych bolesnych miejsc, daj nam też łaskę poddać się Tobie. Nie narzekać, ale poddać się Tobie, zaufać Tobie, że we wszystkim współdziałasz ku dobremu. Zarówno w tych dobrych rzeczach, jak i w tych trudnych i złych, masz moc obrócić je ku dobremu. Daj nam, Panie, tak żyć, abyśmy w każdym czasie, dobrym i złym, poddawali się Tobie, szukali Ciebie. Jeśli trzeba, kiedy duchowo zasypiamy, kiedy duchowo gdzieś stygniemy, karć nas, Panie, napominaj nas, na nowo ożywiaj nas, choćby przez bolesne doświadczenia, abyśmy ozdrowieli w wierze, abyśmy nie zginęli wraz z tym światem, ale karć i wychowuj nas, Panie, abyśmy żyli i aby Twoje życie obfitowało w każdym z nas. Amen.